Witajcie, kochani. To nasze drugie spotkanie. Dlaczego to tak podkreślam? Bo w moim wieku pamięć jest zawodna i w pewnym momencie, jeżeli będziemy się spotykać, mogę zapomnieć, który to moment i które to spotkanie numerowane. Cieszę się, że znowu mogę wam coś opowiedzieć. Sytuacja jest następująca. Obiecałem, że będę mówił o radiu, ale też będę mówił czasem o sytuacjach, które są ważne dla różnych środowisk. Tu zacznę od środowiska osób niepełnosprawnych, a właściwie opowiem o ludziach niewidomych. No bo sam jestem stuprocentowo osobą niewidomą. Wzrok straciłem mając 3 lata. Wcześniej operowano mnie w wieku 1,5 roku na kataraktę, czyli na tak zwaną zaćmę i na zeza. Ale fachowcy w PRL-u w latach, nazwijmy to, 60. nie mieli pojęcia o dobrych zabiegach okulistycznych. W ogóle nie mieliśmy wielu okulistów, specjalistów. Jak to mówią moi koledzy obecnie po medycynie, raczej była to rzeźnia. Może trafiali się okuliści zdolni i wspaniali, ale tym nie udało się wypłynąć, więc po prostu wyjeżdżali za granicę. Był jeden, nazywał się Krwawicz. Profesor Krwawicz przyjmował w Lublinie. Ale jego, że tak powiem, wizyta u niego kosztowała tyle, że moja mama nie zarabiała nawet takiej pensji, więc nie było nas stać. Powiedziano mojej matce, że jeżeli nie podda się operacji, nie pozwoli mnie zoperować, nie wyrazi zgody, to przestanę widzieć. Moja mama przerażona, młoda kobieta, która nagle spotyka się z rzeczą, która może ją przerastać, wyraża zgodę. Mam 1,5 roku i przy zabiegu jedno oko zostaje wylane, a więc jest martwe. Drugie oko zostaje, jakby to powiedzieć, tak poskładane, że no, nie da się zbyt wiele z nim zrobić. Ale jeszcze tego nie wiemy. Moi rodzice też tego nie wiedzą. No i cóż, przychodzi moment, w którym mam 3 latka, poddają mnie drugiej operacji na lewe oko i to dokładnie pamiętam jako 3-letnie dziecko. Po zabiegu zwykle miało się na głowie taki jakby hełm z dziurkami i zaklejone opatrunkiem oko. Jakoś tak się stało, że to moje oko i ten opatrunek się odkleił. W szpitalach było wtedy tak, że ci, którzy byli ciężkimi przypadkami, byli wtedy, jakby to rzec, obsługiwani na sali. Ale ci, którzy mogli chodzić, a ja byłem w towarzystwie mamy, chodzili na stołówkę. Moja mama niosła mnie na rękach z wybudzenia po operacji i w pewnym momencie opatrunek się odkleił. Więc mama zapytała: synu, widzisz coś? Widziałem tylko światło, ale byłem tylko dzieckiem, nie mogłem sobie jeszcze zdawać z tego sprawy. Natomiast mama zapytała: czy widzisz, gdzie jesteśmy? A byliśmy na korytarzu szpitalnym. Ja powiedziałem: tak, w stołówce. I moja mama zaczęła głośno krzyczeć. Za chwilę pojawiła się pielęgniarka, która zakleiła mi oko, a potem się okazało, że nic się nie da zrobić, że jestem osobą niewidomą. Czy to był dramat? No i to jest właśnie niesamowite, bo ja zawdzięczam moim rodzicom bardzo wiele. Między innymi zawdzięczam im to, że nie bałem się życia. Moi rodzice nie zamknęli mnie w domu, nie odizolowali od całego świata. Wręcz przeciwnie. Miałem dzieciństwo biegając po podwórku, biegając, podkreślam. A jak dorosłem nieco, jeździłem jako osoba niewidoma rowerem, ale nie po ludziach. Tylko tak normalnie, bo moi koledzy z podwórka zawsze jeden jechał przede mną, drugi za mną. O, czasami wyrywałem się na samodzielne wycieczki, ale o tym opowiem przy okazji. Natomiast mój ojciec, kiedy już dorosłem, nie chciał mi kupić roweru. No bo jak to? Dziecko niewidome będzie jeździć na rowerze. I moi koledzy z podwórka poskładali mi rower z różnych elementów od różnych rowerów. Jeździł pięknie, no, wyglądał gorzej. Ojciec po dwóch dniach, kiedy sąsiedzi wytykali go palcami i mówili, nie dba o to swoje dziecko, chytrus jeden i tak dalej, zawołał mnie i powiedział, synu, idziemy do sklepu kupić rower. Tylko błagam cię, zostaw już tego grata. No i tak się stało. Zostawiłem tego grata. Pamiętam rower, który mi ojciec kupił. To była damka, bez ramy, bo nie było wtedy innych w sklepie. Ale tą damką mogłem już jeździć, bo była elegancka, miała ładny kolor. Przyznam się szczerze, że nie wiem, jaki to był kolor, no bo trudno mi mówić o kolorach. Aczkolwiek to nie tak, bo w wypadku osób niewidomych jest tak zwane zjawisko kompensacji. A więc, co to jest to zjawisko? Tak naukowo go opisuję. Kiedyś mi to tak wytłumaczono. Osoba niewidoma, nie widząc, ma taką tendencję do wyostrzonych zmysłów, czyli słuchu, dotyku, zmysłu termicznego. No, po prostu wyostrzają się inne zmysły, ale są też historie, których na przykład nie umiem wytłumaczyć, bo jako dziecko miałem zawsze kolorowe sny i takie sny miewam do dzisiaj. Więc nie wiem, skąd znam kolory i nie potrafię jakby o nich mówić, ale odczuwam je. Ja nie jestem całkowicie osobą, która ma ciemność przed oczami. Moje lewe oko, któremu wróżono, że obumrze i trzeba będzie założyć proteskę, do dzisiaj żyje. Mało tego, w przeszłości nawet udałem się na zabieg korefrakcji oka, bo okazało się, że fachowcy zaszyli mi źrenicę, składając tą gałkę oczną. A to w ogóle byłaby historia horrorowa. Ale moi rodzice znakomicie podeszli do życia. Nie mieli wtedy jeszcze poradni, psychologów. No, radzono im, aby w pewnym momencie oddać dziecko do szkoły, no bo przyjdzie taki moment. Ale na razie byłem chłopakiem, który biegał po podwórku, jeździł rowerem i żył w świecie, który nie był najgorszy. O, czasem dzieci bywały okrutne. Wyzywały mnie, na przykład niewidoma dupa, albo ślepy, albo coś tam innego. Na początku bardzo mnie to denerwowało, potem przyjąłem inną taktykę, miałem dobry słuch. I niektórzy, którzy brzydko się do mnie odzywali, po prostu dostali w ucho. Tak było i to sprawiło, że zdobyłem szacunek innych podwórkowych band, które tam funkcjonowały. A moje podwórko zawsze było po mojej stronie. Sytuacja, o której opowiadam, była następująca. Po prostu moi rodzice, jeszcze raz to podkreślam, nie zamknęli mnie w domu. Pozwolili mi normalnie żyć. Pozwolili mi mieć normalne dzieciństwo. I to było dla mnie ważne. Bo przecież nie ma nic piękniejszego jak normalne dzieciństwo. Biegałem po dachach, robiłem różne dziwne rzeczy. Czasem musiałem walczyć o łaskę u mojego starszego brata, bo mój brat niestety trochę się mnie wstydził. No ale potem już dorósł do mienia niewidomego brata, który, jak się okazywało, nie był najgorszy. Bawił się z nim kolejką linową, którą sprytnie pożyczał od kolegów i kolejka wagonik jeździła z pierwszego piętra na parter i z parteru na pierwsze piętro. Oczywiście jak nie było rodziców w domu. A rodzice pracowali też na nocne zmiany, więc często ich nie było. Jako dziecko nauczyłem się ufać moim kolegom, koleżankom. Jako dziecko nauczyłem się pojmować ten świat z punktu osoby niewidomej, ale ja nie pamiętałem, że jestem osobą niewidomą. Czasem tylko coś mnie zdenerwowało, bo nie mogłem czegoś tam zobaczyć. No i tak to życie biegło. O radiu mogę mówić dalej, bo oto przeskakujemy teraz w czasie. Minęło moje dzieciństwo, stałem się młodzieńcem, w międzyczasie oddano mnie do szkoły przy ulicy Kasztanowej 3A, ośrodek dzieci niewidomych. Niesamowita szkoła, położenie budynku, boisko, teren wokół ośrodka, wspaniali wychowawcy, wspaniali nauczyciele. Jeszcze jako dziecko nie umiałem docenić tego zaangażowania. Zrozumiałem to wiele, wiele później. Ale to byli ludzie, którzy nie kończyli pracy, bo minęło ileś tam godzin. Jeżeli był problem, uczeń źle się czuł albo nie umiał się zaaklimatyzować, bo też nie było to proste. W ośrodku było ponad 100 dzieci, ale była też szkoła niesamowita. Będąc małym dzieckiem, nie mogłem oczywiście jako siedmiolatek wszystkiego od razu pojąć i zapamiętać. Ale pamiętam moją pierwszą nauczycielkę. Nazywała się Róża Meckler. To była niesamowita kobieta. Kobieta, która miała niesamowite podejście do dzieci niewidomych. Wiadomo, osoby niewidome mówiły różne rzeczy, często opisywały coś, co było tylko w ich wyobraźni. I oto przykład, jak można było sprawdzić, czy dziecko dobrze zrozumiało to, co chciało mu się przekazać. Pewnego razu pani Róża Meckler przyszła do klasy, a była ze mną do klasy czwartej szkoły podstawowej, więc nauczyła się różnych rzeczy, przede wszystkim podejścia właśnie do dzieci niewidomych. Pani Róża Meckler przyszła pewnego dnia i powiedziała: dzieci, czy wiecie, jak wygląda tramwaj? Oczywiście zaczęliśmy pleść przeróżne androny na temat wyglądu tramwaju. No, może tam jakieś prawdy były, ale no, wiele rzeczy było nieprawdziwych i przesadzonych. Więc pani Róża zakomunikowała: jutro wybieramy się na wycieczkę do zajezdni tramwajowej na Krzykach. Tak też się stało. Wybraliśmy się do tej zajezdni całą grupą. Proszę sobie wyobrazić teraz grupę co najmniej 16 szkrabów, w tym też dziewczynki, które wchodzą na zajezdnię tramwajową. Tam czeka na nich co najmniej 2 lub 3 pracowników technicznych, którzy prowadzą nas na boczny tor, gdzie stoi tramwaj. Mało tego, ten tramwaj stoi na kanale i można wejść zarówno pod tramwaj, na tramwaj, do tramwaju. Wszystko można sobie dotknąć, obejrzeć, koła, to co jest pod tramwajem. No, wyglądaliśmy po tych oględzinach, powiedziałbym, jak co najmniej pracownicy techniczni, którzy ciągle coś smarują albo oliwią. No i brud i te smary nie przeszkadzały nam w dobrym nastroju. A potem pojawił się pan motorniczy, który pozwolił każdemu z nas pokręcić korbą, ruszyć tramwajem, zahamować tramwajem i tak jeździliśmy po zajezdni. Atrakcją było to, że tramwaj odwiózł nas prawie na Kasztanową, bo na przystanek przy ulicy Powstańców Śląskich. Kiedy wysiedliśmy i dotarliśmy umorusani wszystkim, co można było wtedy, czym można się było wtedy umorusać, pani Róża powiedziała, że jutro będziecie mieli zadanie, które musicie teraz wykonać. Pojawiła się następnego dnia i powiedziała: przyniosłam wam glinę do modelowania, bardzo elastyczną, plastyczną glinę i chciałabym, żebyście wymodelowali mi tramwaje. Chcę mieć tu zajezdnię tramwajową. Boże, jakie niesamowite musiały być modele tych tramwajów, bo oglądało je pół szkoły i różne wycieczki z zewnątrz, bo wtedy dużo wycieczek przychodziło do ośrodka dzieci niewidomych przy ulicy Kasztanowej 3A. Taka była pani Róża Meckler. Następny przykład. Pewnego dnia pani Róża znowu pytała małych szkrabów, jak wygląda wagon kolejowy. No i tu znowu zaczęliśmy pleść bzdury i androny, więc pani Róża wysłuchała spokojnie, a potem powiedziała nam, że jutro idziemy na wycieczkę na dworzec główny, na bocznicę kolejową i tam obejrzymy sobie wagony i lokomotywy. No i tak też się stało. Oczywiście ja jako jeden z tych, który zawsze był ciekawski i nie zawsze uważał, gdzie idzie, wraz z moim kolegą słabowidzącym, który szedł ze mną w parze, zgubiłem się na dworcu głównym, no ale pani Róża natychmiast nas odnalazła i dołączyliśmy do grupy. A potem spędziliśmy 5 godzin na bocznicy kolejowej, oglądając wagony i lokomotywy, wchodząc pod lokomotywy, pod wagony. Oczywiście znowu uświniliśmy się w sposób niesamowity. Następnego dnia pani Róża przyszła i poprosiła, abyśmy stworzyli bocznicę kolejową. Chce mieć lokomotywy i wagony. Różnie bywało z tym modelowaniem, ale większość z nas wymodelowała piękne lokomotywy i wagony. Swoją drogą żałuję, że nie ukradłem żadnego z nich. Tego wagonu, modelu albo lokomotywy. Miałbym teraz piękną pamiątkę. No cóż, O takich sprawach wtedy człowiek nie myślał. Była jeszcze jedna ważna rzecz, która pewnie przekonała mnie do radia, tak trochę przypadkowo, a trochę może niechcący. Otóż w klasie naszej stał na czołowym miejscu adapter Bambino. Nie pamiętam, Bambino 1, Bambino 2. W każdym razie bardzo ładny gramofon, robiony już teraz wiem, że był to polski sprzęt. Miał on dwie części. Jedna to mechanizm, który obracał płyty. I tu pamiętam, że były obroty 33, to te najwolniejsze, 45 to te szybsze. Na nich przeważnie mniejsze płyty, tak zwane czwórki się odtwarzało. I były jeszcze obroty 72 albo 73. Nie wiem, przyznam się, co na tych obrotach było odtwarzane, ale bawiliśmy się czasem tym adapterem, bo wtedy mówiono na to adapter, nawet nie gramofon, tylko adapter. I dawaliśmy na przykład jakąś znaną piosenkę na te najszybsze obroty. I dziecko śpiewało, znaczy solista, który lub solistka, który śpiewał normalnie na 33, na 72 brzmiał mniej więcej kocham cię, czerwony i tak dalej. To taka demonstracja może nie do końca udana, ale te gramofony albo adaptery, jak to woli Bambino, można jeszcze spotkać. Ja chyba w piwnicy mam Bambino 4, którego też używałem, był taki czas. Słuchałem na nim płyt czerwonych gitar. I wzruszałem się przy moich pierwszych miłościach, a płyty, które słuchałem, kilka jeszcze mam, ale są strasznie zajechane. Natomiast do czego, czemu opowiadam o tym właśnie sprzęcie? Dlatego, że w tamtych czasach wydawano na płytach bajki. Bajki o Czerwonym Kapturku, Jasiu i Małgosi. Różne były to bajki, ale ważne było to, że te bajki nagrywali czołowi aktorzy, którzy wtedy funkcjonowali. No i na przykład Władysław Hańcza grał niedobrego wilka. Nie pamiętam wszystkich aktorów i aktorek, ale Hańcza zapamiętałem, bo znakomicie się sprawdził w roli wilka. Była też Barbara Kraftówna, która, o ile dobrze pamiętam, w Jasiu i Małgosi grała tę właśnie Małgosię. Bajki to był zaczarowany i kolorowy świat, świat dźwięków, świat opowieści. Słuchaliśmy tych płyt, siedząc wokół gramofonu, każdy starał się być jak najbliżej głośnika. To było bardzo ważne, bo wtedy można było dobrze słyszeć. Pamiętam te wszystkie bajki. Kot w butach, znakomicie zrobiona bajka. Do dziś ją wspominam. Oczywiście potem zmieniły się czasy, ale te stare realizacje na płyty robili realizatorzy radiowi, o czym dowiedziałem się o wiele później. I oni żyli w tym świecie dźwięku, którym opisywali, którym podpowiadali. W ogóle realizacja dźwięku to coś niesamowitego. Teraz przeskoczę jakby do przodu. Kiedyś byłem w filmie, źle mówię, kiedyś byłem na filmie w kinie, film nazywał się Wilczyca. To taka opowieść, która dzieje się w czasach powstania styczniowego, ale tak naprawdę nie chodzi o powstanie. Tam pojawiają się różne wątki. Ale był tam taki wątek, kiedy umiera żona głównego bohatera i ta żona jest opanowana przez siły nieczyste. Mówi do niego przed śmiercią: gdy umrę, wilczycą ci będę. I umiera. Kiedy umiera, słychać gdzieś tam w tle wycie wilka. Brat, który towarzyszy przy pogrzebie tej żony, mówi, że trzeba ją przebić kołkiem osinowym, bo będzie wstawać i straszyć. I proszę sobie wyobrazić, może to makabryczne, co teraz opowiem, ale słychać, jak wbijają ten kołek. Jestem pewien, że wielu widzów tego w ogóle nie zauważyło, ale wbijają ten kołek i słychać, jak ten kołek wchodzi w ciało i jest jakby, no, jest, uderza o dno trumny. Wiem, że nikt pewnie nie zwrócił na to uwagi, ale realizatorzy dźwięku zrobili to w sposób genialny. Notabene wiele lat później, kiedy przyszło mi reżyserować taki cykl Legendy Wrocławia, w których brały udział dzieci z ośrodka przy ulicy Kasztanowej, a właściwie już nie Kasztanowej, bo ośrodek przeniósł się na ulicę Kamiennogórską i do dzisiaj tam jest. Zaprosiłem do nagrywania tych legend moje dzieciaki, te najstarsze. To była szkoła średnia. No i pamiętam, kiedy strasznie się denerwował jeden z moich kolegów, bo była tam legenda wrocławska, jak ścinają rzemieślnika, który zabił swojego ucznia, notabene Ludwisarz. Nie pamiętam teraz tytułu tej legendy, ale to chodziło o dzwon grzesznika, o ile dobrze sobie przypominam. No i tam jest taki moment, trzeba było jakoś go zilustrować, więc efekty rynku, tłumu, tła, te efekty udało mi się znaleźć, a nawet niektóre nagrać, żeby to brzmiało pięknie. Natomiast nie miałem nigdzie momentu ścinania głowy. I znaleźliśmy taką toczącą się dynię, którą realizator przystosował i w pewnym momencie nastąpiło uderzenie topora i tocząca się dynia robiła za tę toczącą się głowę. Ktoś powiedział, przesadziłeś, makabra. Ja mówię, ludzie, przestańcie. Legendy i słuchowisko to dźwięk. Mamy pisać dźwięk, mamy dbać o dobry poziom dźwięku. Pozdrawiam, panie Darku. Do usłyszenia w następnym spotkaniu, ale oczywiście tradycji stanie się zadość. Bo teraz będzie piosenka, którą napisałem i myślę, że ona mówi, tak naprawdę demaskuje mnie, jaki jestem na co dzień, jaki jestem naprawdę. Bywajcie, do następnego spotkania. Blues niepokorny.
Taki już jestem niepokorny. Odważnie dążę wprost pod wiatr. Za niepokornych bije do dna. Przecież to oni zmieniają świat. Biegnę przez drogi zakurzone, choć drogowskazy schował ktoś. Lecz ja odnajdę właściwą stronę mojego życia, szczęści, trosk. W czystym błękicie nieba, w deszczowych kropel graniu, na skrzydłach wiatru wzbić się chcę. Wśród hałaśliwych ulic i godzin zadyszanych pragnę dogonić własny cień. Własny cień. Kolejny świt, ja znów w podróży. Rozjazdy losu, zwykła rzecz. Ktoś nieznajomy z kart mi powróżył. Pasjans nie wyszedł, pusty śmiech. W czystym błękicie nieba, w deszczowym kropel graniu, na skrzydłach wiatru wzbić się chcę. Wśród hałaśliwych ulic i godzin zadyszanych pragnę dogonić własny cień. Własny cień. Sam niewiele wiem o sobie, choć igram z losem raz po raz. I sam już nie wiem, co jeszcze zrobię, byś popatrzyła w moją twarz.